Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studia realizujący audycję Andrea Kunowa i Fabia. Mamy dzisiaj ostatni dzień października. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Anny Rzeczyckiej, potem magazyn Europa Widziana z Paryża przedstawi Sylwia Gibbs, a Piotr Kamiński paryską kronikę muzyczną. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Teheran domaga się dalszych negocjacji w sprawie swego programu jądrowego. Zachód odmawia. Na Ukrainie panuje panika z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się tam wirusa grypy H1N1. W Warszawie pierwszą wizytę jako nowy szef dyplomacji niemieckiej złożył Guido Westerwelle. Tu Paryż, RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Teheran domaga się dalszych negocjacji w sprawie swego programu jądrowego, zwłaszcza w punkcie dotyczącym projektu przedstawionego przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej jeszcze przed przekazaniem społeczności międzynarodowej swego oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Dyplomaci zachodni twierdzą, że stanowisko to jest nie do przyjęcia, że sprawa irańska jest już i tak wystarczająco długo odwlekana. Waszyngton, Moskwa i Paryż dały zielone światło dla propozycji wiedeńskiej Agencji Atomowej i teraz jedynie czekają na odpowiedź Teheranu. Stany Zjednoczone ostrzegły jednocześnie, że Teheran ma na podjęcie decyzji ograniczony czas. Projekt wypracowany w Genewie przez agencję z udziałem Iranu oraz Rosji, Francji i USA przewiduje przekazanie 3/4 zapasów irańskiej nisko wzbogaconej rudy uranu za granicę w celu jej dalszego wzbogacania do Rosji i częściowo również do Francji. Chodziłoby tu o 1200 z 1500 ton rudy uranowej wzbogaconej o 5%. W Rosji ruda ta miałaby być wzbogacona do 19,75% i przesłana do Francji, która miałaby wykonać z niej rdzeń dla irańskiego reaktora atomowego przeznaczonego do medycznych badań naukowych, który to reaktor znajduje się w Teheranie pod ścisłym nadzorem inspektorów MAEA. Cytowani przez irańską agencję prasową ISNA parlamentarzyści irańscy zdecydowanie odrzucają w sobotnich wypowiedziach propozycję wiedeńskiej agencji. Kazem Jalili, rzecznik irańskiego parlamentu, poinformował, że nie ma mowy o tym, abyśmy komukolwiek przekazywali wzbogacaną w Iranie rudę uranową. Propozycji MAEA sprzeciwił się też zdecydowanie przewodniczący Parlamentarnej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Polityki Zagranicznej Aladin Borujerdi. W specjalnym wystąpieniu w Teheranie kontynuacji negocjacji domaga się też prezydent kraju Mahmud Ahmadinejad, podkreślając jednocześnie nieufność, jaką władze irańskie darzą Zachód. Na Ukrainie panika. Do aptek ustawiają się kilometrowe kolejki Ukraińców chcących kupić maski ochronne i środki przeciwko wirusowi grypy H1N1. Na co najmniej tydzień zamknięte zostały wszystkie szkoły, odwołano wszystkie masowe imprezy. Minister zdrowia tego kraju, Wasyl Kniaziewicz, powiedział, cytuję, można z całą pewnością powiedzieć, że Ukraina znalazła się w strefie epidemii grypy H1N1, koniec cytatu. Premier Julia Tymoszenko zapowiedziała wprowadzenie specjalnych przepisów zakazujących przemieszczania się obywateli tego kraju bez odpowiedniego umotywowania. Zagroziła także pozbawieniem licencji na prowadzenie aptek tym osobom, które nie będą posiadać minimum leków mających zapobiegać rozwojowi epidemii grypy. Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Raisa Bogatyriowa zapowiedziała, że Kijów zwróci się o pomoc humanitarną do innych krajów, gdyż, jak twierdzi, Ukrainie na gwałt brakuje masek ochronnych, a kraj potrzebuje także w trybie nagłym co najmniej 50 tysięcy szczepionek przeciwgrypowych. Saudyjskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w Arabii Saudyjskiej mamy do czynienia z drugą falą zachorowań na grypę H1N1. Podczas poprzedniej zanotowano tam ponad 4000 zachorowań. Depesze przypominają, że w najbliższych tygodniach do Mekki i Medyny zaczną napływać z całego świata na doroczną pielgrzymkę muzułmanie. A w takim skupisku ludzi wirus świńskiej grypy, choć to dla muzułmanina bardzo niewłaściwa nazwa choroby, może rozprzestrzeniać się z wielką szybkością. W USA zapotrzebowanie na leki i szczepionki przeciwko wirusowi grypy H1N1 jest tak duże, że amerykańskie władze sanitarne podjęły decyzję o wypuszczeniu na rynek przeciwwirusowych leków o nazwie handlowej Tamiflu, ze swych zapasów strategicznych. Według ostatnich badań cytowanych przez Agence France-Presse nościelami wirusa H1N1 jest od 2 do 6 milionów obywateli Stanów Zjednoczonych. Tu Paryż RFI, oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Nowy wicekanclerz Niemiec i jednocześnie szef niemieckiej dyplomacji Guido Westerwelle oświadczył podczas swego pobytu w Warszawie, że niemiecko-polska przyjaźń jest niesłychanie ważna dla całej Europy. Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po spotkaniu ze swym niemieckim odpowiednikiem oświadczył, że jeszcze nigdy w historii stosunki polsko-niemieckie nie były tak dobre. Obaj wypowiedzieli się także za wzmocnieniem trójkąta weimarskiego, czyli ścisłej współpracy między Niemcami, Polską i Francją. Podczas swej pierwszej zagranicznej wizyty właśnie w Warszawie szef dyplomacji niemieckiej spotkał się także z polskim prezydentem Lechem Kaczyńskim. Były kanclerz Niemiec Helmut Kohl, 79 lat, oraz byli przywódcy USA i ZSRR George Bush Senior, 85 lat, i Michał Gorbaczow, 78 lat, spotkali się w sobotę w Berlinie na uroczystej konferencji poświęconej 20. rocznicy zburzenia muru berlińskiego. Konferencja, w której uczestniczyli, nosi tytuł Upadek muru i zjednoczenie Niemiec, zwycięstwo wolności. Spotkały się na niej wybitne osobistości, które w latach 1989 i 1990 odegrały kluczową rolę w zmianach polityczno-społecznych w Europie i na świecie. Uczestniczą w niej ze strony polskiej Tadeusz Mazowiecki i Władysław Bartoszewski. Główne obchody 20. rocznicy zburzenia muru berlińskiego odbędą się 9 listopada. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zaprosiła na nie przywódców wszystkich państw Unii Europejskiej, USA i Rosji oraz szefów Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i NATO. W obchodach weźmie udział także były przywódca polskiej Solidarności, były prezydent RP Lech Wałęsa. Kontrkandydat Amida Karzaja w drugiej turze wyborów prezydenckich, które mają odbyć się 7 listopada w Afganistanie, były minister spraw zagranicznych kraju Abdullah Abdullah zapowiedział, że wycofa się z kandydowania, jeśli niespełnione zostaną pewne warunki w tej turze. Jednym z tych warunków jest natychmiastowe odwołanie odpowiedzialnego za korzystne dla Karzaja nadużycia wyborcze w poprzedniej turze przewodniczącego Afgańskiej Komisji Wyborczej Azizullaha Ludina. Podczas spotkania w Abu Dhabi przewodniczący Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas poinformował przebywającą tam szefową dyplomacji amerykańskiej Hillary Clinton, że Palestyńczycy nie podejmą żadnych negocjacji z Izraelem dopóki Izrael całkowicie nie zrezygnuje z osadnictwa Żydów na terenach palestyńskich. Był to dziennik Radio France International. Słuchają Państwo o Paryżu, a teraz przed mikrofon zapraszam z przeglądem prasy francuskiej Annę Rzeczycką.
Były prezydent Francji Jacques Chirac stanie przed sądem pod zarzutem fikcyjnego zatrudniania pracowników w paryskim merostwie w latach 80. i 90., czyli jeszcze zanim został prezydentem. Będzie pierwszym francuskim szefem państwa, który odpowiadać będzie przed wymiarem sprawiedliwości. Prasa francuska rozpisuje się dzisiaj na temat tego oskarżenia, przypominając, że sędzia śledczy nadzorujący we Francji pracę prokuratora zarzuca Chiracowi, że w okresie, gdy był merem w ratuszu Paryża, zatrudnionych było fikcyjnie 21 osób, w tym członkowie rodzin jego partii RPR. Były prezydent zawsze odpierał zarzuty o sprzeniewierzenie środków publicznych, zapewniając, że wszystkie osoby opłacone przez niego z budżetu miasta wykonywały swoje obowiązki. Taką też linię obrony zamierza przyjąć w czasie procesu, który rozpocznie się po wielu latach od wydarzeń, gdyż do 2007 roku Chiraca chronił prezydencki immunitet. Oprócz niego w tym procesie oskarżonych o udział w aferze zostało 9 innych osób. Jak pisze w katolickim dzienniku La Croix François Erneven, postawienie Chiraca przed sądem jest premierą, bez której Francja mogłaby się świetnie obyć. Fakt, że były prezydent, którego od 2007 roku nie chroni już immunitet, znajdzie się na ławie oskarżonych, nie oznacza bynajmniej, że jest winny i że zostanie skazany. Sam Chirac podkreśla zresztą, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Niemniej jest rzeczą dosyć niepokojącą, że oskarżenia wobec Chiraca zbiegają się w czasie z procesami w sprawie innych afer politycznych z epoki jego prezydentury. W tym tygodniu zapadł wyrok w sprawie udziału francuskich polityków w handlu bronią do Angolii w latach 90. Były minister spraw wewnętrznych Charles Pasqua skazany został na rok więzienia. Pod koniec stycznia oczekiwany jest werdykt dotyczący afery Clearstream, w której jednym z oskarżonych jest były premier i współpracownik Chiraca Dominique de Villepin. Choć w żadnej z tych spraw były prezydent nie staje przed sądem, można by rozumieć tę sądową serię jako chęć porachunków z epoką Chiraca. Gdyby tak było, zauważa dziennikarz Lacroix, nie musielibyśmy się specjalnie przejmować. Ale czy możemy być pewni, że rzeczy, które wyszły na jaw przy okazji kolejnych procesów, należą całkowicie do przeszłości? Jak podkreśla z kolei komentator lewicowego dziennika Libération, Laurent Geoffrin, Jacques Chirac znajdzie się przed sądem dzięki, a raczej z powodu determinacji sędziego śledczego pani Xavier Simeoni. Jest jasne, że trudno się cieszyć, że były prezydent, który stał się dla Francuzów rodzajem patriarchy, zasiądzie na ławie oskarżonych. Ale większość komentatorów jest zdania, że nadszedł czas zamknięcia niejasnych spraw ery Chiraca, a zwłaszcza potajemnego finansowania działalności partii politycznych. Pamiętajmy, że to nie kto inny jak sędziowie śledczy sprawili, że pod uwagę wzięte zostały skargi ofiar azbestu. To im zawdzięczamy także ujawnienie afer korupcyjnych, w które zamieszane były rozmaite wpływowe osobistości. I z tego też powodu w tym gorszym świetle jawi się nam reforma systemu sądowniczego proponowana przez szefa rządu Fillona. Francuski premier chce zlikwidować funkcję sędziego śledczego i dochodzenie powierzyć prokuratorowi podporządkowanemu Ministerstwu Sprawiedliwości. W ten sposób wszystkie kłopotliwe dla władzy sprawy kontrolowane by były przez klasę rządzącą. Takie afery jak te, które wychodzą dzisiaj na jaw, poczynając od fikcyjnych miejsc pracy w merostwie Paryża, przez prokuratora zostałyby zaduszone już w zarodku. I można się obawiać, kończy Laurent Geoffrin w Libération, że taki jest prawdziwy cel obiecywanej reformy, która przybierając się w pióra nowoczesności anglosaskiej, cofnęłaby francuski wymiar sprawiedliwości o kilka dziesięcioleci. Podobnego zdania co komentator Libération jest autor artykułu wstępnego w popołudniowym Le Monde, który uważa, że niezależny od prokuratora sędzia śledczy jest gwarancją nie tylko właściwego funkcjonowania aparatu sprawiedliwości, ale także po prostu demokracji. 77-letniemu Chiracowi, zauważa Le Monde, grozi teoretycznie kara do 10 lat więzienia. Spektakularna decyzja pani Xavier Simeoni w zakłopotanie wprawia wielu polityków. Po prawej stronie politycznej szachownicy odezwały się głosy podkreślające, że były prezydent nie zasługuje na takie traktowanie i że ma prawo do przedawnienia. Lewica jest bardziej powściągliwa, ale nawet tu wielu polityków, m.in. Ségolène Royal, uważają, że postawienie przed sądem byłego szefa państwa nie jest dobre dla wizerunku Francji. Ale, pyta Le Monde, czy z racji swych funkcji na czele rządu, potem francuskiej stolicy i wreszcie całego państwa, Jacques Chirac nie powinien był świecić przykładem i być bez skazy? Lacroix publikuje w swym dzisiejszym wydaniu dwustronicowy artykuł poświęcony przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, Jerzemu Buzkowi. Autor tekstu, Alain Guillemot, odwiedził Jerzego Buzka w jego biurze w Brukseli i jest pełen podziwu dla jego energii, odporności na zmęczenie i nieco staroświeckiej elegancji, z jaką przyjmuje on swych licznych gości. Zapytany o symboliczne znaczenie wyboru Polaka na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego 20 lat po upadku muru berlińskiego, Buzek potwierdza, ale jednocześnie zauważa, że najważniejsze teraz jest to, że Europejczycy są wreszcie zjednoczeni, że mają wspólną odpowiedzialność i piszą razem historię. Innymi słowy, Polacy są dzisiaj takimi samymi Europejczykami jak inni. I 20 lat po upadku muru najwyższy czas, by przestać ich uważać za obywateli drugiej kategorii. Jerzy Buzek, czytamy dalej w artykule Alain Guillemot, unika komunałów i wzniosłych zdań. Jest przede wszystkim człowiekiem pragmatycznym, który swe bardzo mocne przekonania chowa pod pozorną pokorą i autentyczną dobrocią. Nauczył się tego w czasie swej niebanalnej życiowej drogi, która prowadziła od Instytutu Energii w Gliwicach przez Związek Solidarność, podziemną działalność związkową, do kierowania drugim niekomunistycznym rządem w Polsce. Z tego ostatniego okresu Buzek wspomina dwa wydarzenia. Zamknięcie 22 kopalni węgla na Śląsku. To było bardzo trudne, ale konieczne, by przeżyć, mówi. I ceremonię przyjęcia Polski do NATO w 1999 roku. Miałem wtedy w oczach łzy. Skąd bierze się u Buzka zamiłowanie do dyskrecji, prostota moralna i wytrwałość w pracy, pyta dziennikarz Lacroix. Być może z przynależności do kościoła luterańskiego. Jerzy Buzek uśmiecha się i potwierdza. Jesteśmy mniejszością w Polsce, jest nas 80 tysięcy. Nie to jednak liczy się najbardziej. Jerzy Buzek jest i czuje się przede wszystkim Polakiem. Jak dodaje Dominika Wielowiejska w krótkim tekście zamieszczonym poniżej artykułu Elena Guillemola, Polacy Buzka po prostu lubią. Między innymi dlatego, że jest człowiekiem kompromisu, potrafiącym słuchać i godzić różne, często sprzeczne ze sobą punkty widzenia.
RFI. Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Francuski Trybunał Obrachunkowy wytknął władzom kilka poślizgów i błędów podczas sprawowania prezydencji w Unii Europejskiej. Trybunał przeprowadził dochodzenie na wniosek Senackiej Komisji Finansów, która chciała lepiej się przyjrzeć wydatkom na rotacyjne przewodnictwo nad Unią Europejską w drugim półroczu 2008. Stwierdzono, że Francja wydała na ten cel 175 milionów euro, bijąc rekordy prezydencji unijnych. Austria, Finlandia, Portugalia, Słowenia ograniczyły się do budżetów w wysokości od 70 do 80 milionów euro. Prezydencja niemiecka wydała jednak w pierwszym półroczu 2007 o 5 milionów euro więcej niż Francja. Czyżby duże kraje uważały za swą powinność organizować się z dużym rozmachem? We Francji oznaczało to według raportu Trybunału Obrachunkowego 550 seminariów, zebrań, rozmaitych imprez, w większości dofinansowywanych przez państwo. Dokładnie 3 imprezy dziennie. Pamiętamy jeszcze bogaty program uroczystości organizowanych w całej Francji na wszystkich szczeblach przez wszystkie proeuropejskie organizacje i nie tylko. Chodziło o przybliżenie Francuzom Unii Europejskiej, przypomina dziś MSZ. Trybunał Obrachunkowy nie jest tym programem zachwycony, ale też nie o to mu głównie chodzi. Prezes Trybunału, Philippe Séguin, powiedział dziennikarzom rozgłośni Europe 1, że Francja poczyniła postępy organizacyjne w porównaniu z poprzednią prezydencją sprawowaną w Unii w roku 2000. Dalsze jego słowa były jednak krytyczne.
Było trochę poślizgów i błędów. Powiem dwie główne krytyczne uwagi. Źle programowanej imprezy nie było prawdziwej strategii. Decyzje podejmowano w ostatniej chwili. Tak było w przypadku szczytu Unii dla Śródziemnomorza. Nie przygotowano zamówień, nie było przetargów. Improwizowano ku radości dostawców.
Les fournisseurs s'en sont un peu donné à cœur joie.
W ogniu krytyki Trybunału Obrachunkowego znalazł się sławetny szczyt założycielski Unii dla Śródziemnomorza w dniu 13 lipca. Zjazd szefów państw i rządów nie tylko basenu Morza Śródziemnego, ale cały Unii. Kosztował on 16,5 miliona euro. Trzeba było przebudować i wyposażyć na ten cel secesyjny gmach Grand Palais w sercu Paryża, a potem rozebrać instalacje. Tego wydatku akurat nie można było uniknąć, wyjaśnia prezes Trybunału Obrachunkowego Philippe Séguin.
Premièrement, que la France a payé dans cette histoire le fait qu'elle n'a plus de centre permanent de rencontres internationales.
Francja zapłaciła za to, że nie ma już stałego ośrodka spotkań międzynarodowych. Chciałbym w związku z tym powiedzieć coś, co mi leży na sercu. Dobrze jest robić oszczędności, nawet sprzedawać perły z korony, na przykład budynek marynarki i plac zgody w Paryżu. Ale trzeba to robić rozumnie, żeby taka sprzedaż nie spowodowała nowych wydatków. A tak właśnie się stało w tym przypadku. Zlikwidowano ośrodek Kléber, w którym mógł mieć miejsce bez nadmiernych wydatków szczyt Unii dla Śródziemnomorza. Operacja sprzedaży tego ośrodka była w dodatku katastrofalna, ale mniejsza o to. Za to dzisiaj, przy okazji każdego większego międzynarodowego spotkania w Paryżu, trzeba organizować operację w stylu Grand Palais.
Katastrofik, mais laissons cela. Du coup, maintenant, chaque fois qu'on a un sommet, une réunion internationale, eh ben, il faut faire une opération du style Grand Palais.
Philippe Séguin twierdzi jednak, że prezydencja francuska w Unii nie była chlubnym okresem w dziejach finansów publicznych. Nie ma jednak możliwości zastosowania sankcji wobec osób ewentualnie odpowiedzialnych. Kto bowiem jest odpowiedzialny?
On peut tout dire. On peut dire par exemple que c'est l'Europe.
Wszyscy i nikt. Można na przykład powiedzieć, że Europa wprosiła się sama do zakładania Unii dla Śródziemnomorza, przez co liczba uczestników wzrosła. Można powiedzieć, że działano na chybcika, na co usłyszymy w odpowiedzi, że były racje polityczne, że byliśmy zmuszeni i tak dalej. Niemniej organizatorzy sami postawili się w sytuacji, w której nikt nie powinien się stawiać. Nie odwołali się do konkurencji, a mogli uzyskać takie same usługi o 1/3 taniej.
Francuski MSZ, poproszony o skomentowanie raportu Trybunału Obrachunkowego, przypomniał, że nie przekroczono wyjściowego budżetu prezydencji, który wynosił 180 milionów euro. Wydano nawet o 5 milionów euro mniej, mimo nagłych wydarzeń, takich jak wojna w Gruzji i kryzys finansowy, wymagających zorganizowania spotkań międzynarodowych, a więc i dodatkowych kosztów. MSZ przypomina, że unijni partnerzy chwalili szybkość reakcji prezydencji francuskiej i jej skuteczność w trudnych sytuacjach. W sumie wydano nie więcej niż 2,40 euro na głowę Francuza, powiedział Eric Werf, który jest obecnie ministrem budżetu, więc wie, o czym mówi. Prasa francuska komentuje nie zawsze dokładnie cyfry podane przez Trybunał Obrachunkowy, ale warto mieć na względzie raport i toczącą się wokół niego polemikę. W 2011 roku rotacyjną prezydencję ma sprawować Polska, też duży kraj Unii Europejskiej. Parlament Europejski podjął decyzję o utworzeniu drugiego przedstawicielstwa w Polsce, obok biura warszawskiego. Świadczy to o potraktowaniu Polski na równi z innymi dużymi państwami Unii, takimi jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania. Polscy eurodeputowani sami muszą wybrać miasto, w którym ich zdaniem powinna zostać ulokowana nowa placówka. Nasz korespondent w Strasburgu Andrzej Geber zapytał o zdanie europosłankę Lidię Geringer de Odenberge, która jest kwestorem parlamentu. Z jej słów wynika, że wielu polskich eurodeputowanych lobujących na rzecz swoich regionów nie rozumie roli drugiego przedstawicielstwa parlamentu w Polsce. To nie ma być ambasada, tylko ośrodek informacyjny. Ma służyć także europosłom. Dlatego powinien zostać otwarty w dużym regionalnym ośrodku, we Wrocławiu, na przykład okręgu samej Lidii Geringer de Odenberg, która lojalnie dodaje, że takie same walory mają Kraków i Gdańsk. Polska eurodeputowana uważa, że decyzję polscy eurodeputowani powinni podjąć jak najszybciej. Oddaję głos Andrzejowi Geberowi, który przedstawia sylwetkę nowej pani kwestor.
Eurodeputowana Lidia Geringer de Odenberg na stanowisko szefa kwestorów Parlamentu Europejskiego wybrana została największą ilością głosów. Nie ukrywa, że powierzona jej funkcja ma realny wpływ na wiele spraw w parlamencie.
Kwestorzy wchodzą w skład prezydium Parlamentu Europejskiego i to są osoby, które odpowiadają za wszystkie kwestie finansowe i administracyjne, które dotyczą posłów. Wśród posłów, można powiedzieć, mają najwyższą pozycję, bo posłowie zależą od tego, co kwestorzy postanowią. Co więcej, wszyscy, łącznie z wiceprzewodniczącymi i przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, również zależą pod tym względem od kwestorów, więc można by powiedzieć, że mimo że prestiżowo na wizytówce kwestor nie robi takiego ogromnego wrażenia jak na przykład przewodniczący czy wiceprzewodniczący, to jednak można powiedzieć, że to jest realna władza.
Czy kwestor ma funkcje kontrolne? Ponieważ od dłuższego czasu kwestie rozliczeń, płatności, podróży deputowanych były bardzo kontrowersyjne. Tak jest skonstruowany świat, że zawsze będą pewne kłopoty i ktoś będzie chciał być lepszy, ktoś będzie chciał oszukać, ktoś będzie chciał coś wykorzystać. I wydaje mi się, tutaj jest też pani miejsce. Czy widzi pani jakieś takie zagrożenie i które są największe i co było do tej pory, ponieważ prasa bardzo wiele na ten temat pisała?
Owszem, to jest zwykle tak, że na 100% osób znajdą się zawsze 2% czy 3% osób nieuczciwych, a 100% za to płaci w kontekście utrudnień. Rzeczywiście w poprzedniej kadencji najwięcej takich wątpliwości budził ryczałt, który posłowie otrzymywali na to, żeby dojechać do danego miejsca, do Brukseli czy do Strasburga. I zostawiano im wolną rękę, żeby wybrać sobie środek. środek transportu. To mógł być podróż samolotem, mogła być podróż samochodem. Był ryczałt i należało się w tym ryczałcie zmieścić. Poprzednio pewna część kwoty mogła być zaoszczędzona, po prostu nie wydana. W tej chwili jesteśmy niejako zobligowani do tego, żeby kupować ten bilet, który uwzględnia wszystkie możliwe zmiany i to każda linia lotnicza liczy jako najdroższą taryfę. Czyli tu oszczędności nie ma, ale jest przejrzystość. To znaczy nikt na tym po drodze nie zarabia poza firmą, która nam sprzedaje bilet i to zostało uregulowane. Myślę, że pozostałe kwestie takie jak diety pobytowe, koszty naszego wyżywienia tutaj na miejscu i to też jest pewna kwota ryczałtowa. Czasami jest to hotel, który przekracza wartość tego ryczałtu. Czasami jest to hotel tańszy, który pozwala na to, żeby jakąś kwotę mieć na przykład większą na taksówki czy na wyżywienie, a czasami posłowie szukają bardzo tanich noclegów również, no ale to już jest ich wybór. My mamy pracę, która się rozpoczyna o 8 rano, kończy o 12 w nocy, zatem powinniśmy być i wypoczęci, i zdolni do tej pracy, żeby, no, żeby dla tych, którzy nas wybrali, być wiarygodnymi. Tutaj wydaje mi się, że nie powinno być żadnych wątpliwości. Po prostu to już jest wybór posła, gdzie chce mieszkać. Pozostałe kwoty, które nam przyznane, de facto nie przechodzą przez nas w ogóle. Tylko Parlament Europejski płaci na przykład naszym pracownikom bezpośrednio na ich konta. Często w mediach podaje się tę kwotę jako kwotę, która jest w naszej kieszeni i na dobrą sprawę, czy chcemy, czy nie chcemy, to możemy sobie z niej korzystać dowolnie. Otóż nie. My podpisujemy kontrakty, umowy z pracownikami, których chcemy zatrudnić, asystentami, ekspertami, osobami, które dla nas pracują zarówno w Brukseli, jak i w pozostałych miejscach, czy u nas w regionie. I ona się jeszcze toczy w Austrii przeciwko niemu. Sprawa karna o defraudację środków unijnych. Zatem tutaj trzeba nieco dalej sięgnąć, kto mówi, kto rzuca tym kamieniem i co on ma na sumieniu. I bardzo często to idzie w parze.
Każda osoba, która rozpoczyna urzędować, myśli, co by tutaj zmienić i żeby pozostawić po sobie widoczny ślad. Czy pani już zastanawiała się nad tym?
Oczywiście mam swoje pomysły, co więcej to są niektóre z nich jeszcze z poprzedniej kadencji. Usiłuję w tej chwili dopilnować Komisję Europejską, żeby wprowadziła zmianę legislacyjną, na którą zgodził się Parlament w ubiegłej kadencji. Konkretnie chodziło o wprowadzenie napisów do wszystkich telewizji publicznych w całej Unii Europejskiej. Napisów tak zwanych subtitles, które można włączyć lub wyłączyć. W telewizji BBC 100% programów jest opatrzonych takimi napisami, co powoduje, że ludzie niesłyszący i niedosłyszący, a takich jest coraz więcej w Europie, szacuje się, że 80 milionów ludzi ma problemy ze słuchem, mogą mieć dostęp do pełni kontentu, pełni treści programów telewizyjnych, a telewizja, szczególnie publiczna dzisiaj, to nie jest tylko rozrywka, to jest edukacja, jest to uczestnictwo również w życiu publicznym danego kraju, jest to informacja bieżąca, jest to również rozrywka kulturalna, dostęp do dzieł kultury, zatem nie można pozbawiać osób niesłyszących, którzy tracą po prostu słuch nie tylko z wiekiem, ze względu na choroby także. Telewizja publiczna powinna być dostępna. Moja inicjatywa spotkała się z wielkim poparciem Parlamentu Europejskiego. To było 1,5 roku temu i komisja jest zobligowana do tego, żeby taką zmianę zaproponować i poddać pod nasze obrady.
Podobnie jak przewodniczący parlamentu Jerzy Buzek, kwestor pełni funkcję przez 2,5 roku. Dla RFI ze Strasburga, Andrzej Geber.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Z własnej woli weszłaś na moje pokoje, powiedział pająk do muchy w jakiejś bajce. W przeciwieństwie do dwóch słoweńskich myślicieli, Mladena, Dolara i Slavoja Žižka, nie uprawiam filozofii, nie wyznaję dwóch religii świeckich XX wieku, czyli marksizmu i psychoanalizy, nie studiuję dzieł Lenina i Lacana, na których poza Lublianą i pewną kawiarnią w Warszawie mało kto już dziś na świecie zwraca uwagę, nie uważam, jak Žižek, maoisty grafomana Alena Badiou, za filozofa równego Platonowi i Hegelowi, Mam wszelako niejakie pojęcie o operze. Gdy więc wspomniani dwaj autorzy publikują książkę na ten temat, a książka ta wychodzi w przekładzie polskim, czuję się uprawniony do wypowiedzi na ten temat. Książka pod tytułem Druga śmierć opery otoczona jest banderolką z napisem Poleca pierwsze radio informacyjne, które też figuruje na ostatniej stronie okładki jako patron medialny przedsięwzięcia, choć obawiam się, że tym razem pierwsze radio informacyjne było źle poinformowane. Drugim patronem medialnym jest natomiast polska edycja postępowego miesięcznika francuskiego Le Monde Diplomatique, co z pewnością wskazuje na słuszność ideową książki Dolara i Żyszka, choć niekoniecznie na jej merytoryczną rzetelność. Czego też dowodzi sąsiadujący z dwoma logo, tekścik promocyjny. Znajdziemy tam wyjściową tezę książki, do której zaraz wrócę, oraz zapewnienie, że autorzy używają olśniewających narzędzi. Nigdy nie widziałem olśniewających narzędzi Sławoja Żyszka i jego kolegi z Lubliany. Pomyślałem wszakże, że musiałyby być nie lada jakie, by przy ich pomocy dowieść, że opera jest w zasadzie sztuką martwą. Sztuki posługiwania się olśniewającym narzędziem, jakim jest słówko w zasadzie, uczył nas jeszcze w latach 70. Jacek Fedorowicz, który najwyraźniej znalazł pojętnych uczniów w wydawnictwie SIK. Jego użyteczność polega zaś na tym, że zawsze można się wycofać z tego, co się w zasadzie powiedziało, zapewniając, że miało się na myśli coś zupełnie przeciwnego. A chyba będzie trzeba, gdyż tezy rozwinięte w przedmowie są wszystkie właśnie takie. W zasadzie prawdziwe, ale nie zupełnie. Teza pierwsza. Jak zwykło się sądzić, narodziny psychoanalizy zbiegają się z momentem śmierci opery. Jak gdyby opera, przynajmniej w swej tradycyjnej postaci, stała się czymś całkowicie nie do pomyślenia. Nic dziwnego zatem, że większość oper pretendujących do miana ostatniej nader często pobrzmiewa echem koncepcji Freuda. Koniec cytatu. Powyższy tekst łatwiej będzie przeczytać na naszej stronie internetowej, gdzie w jego kluczowych strategicznych punktach zastosowałem kursywę. Ta jednak wokalnie wychodzi gorzej. Myślę jednak, że obdarzeni wrażliwym uchem słuchacze wychwycili, o co chodzi. O asekuranctwo autora, który nie ma w zasadzie żadnych dowodów na głoszone przez siebie tezy, zatem każdemu kolejnemu zdaniu zakłada knebelek. Zwykło się sądzić, jak gdyby przynajmniej pretendujących nader często. Pytanie tylko, po co w ogóle wchodzić na teren tak grząski i jaki z tego pożytek? Odpowiem, żadnego. Przynajmniej dla ciebie, drogi czytelniku. Gdyż w skrajnej ostrożności swojej autorzy mają nosa. Wszystkie powyższe tezy są bez sensu. Zbieżności narodzin psychoanalizy ze śmiercią opery dowieść nie sposób, ponieważ najpierw trzeba by dowieść śmierci opery. Tego zaś dowiedzie jedynie ktoś obdarzony darem proroczym. Wówczas jednak nie będzie tracił czasu na pisanie książek, tylko zagra w euromiliony, znając z góry trafne numery. Przyjęcie roku 1900, wyjaśniam, to data publikacji interpretacji snów Freuda, to gest najczęściej arbitralny. Równie dobrze można by twierdzić, że opera zmarła pod wrażeniem, bo ja wiem, przyznania w owym roku pierwszej nagrody Nobla Röntgenowi za odkrycie wiadomych promieni, by nawet nie wspomnieć o narodzinach w tym samym roku fizyki kwantowej. Co więcej zaś, w operze jak w Mazurze taka dusza, że choć umrze, to się rusza. Przez cały wiek XX odbyły się setki prapremier, z czego dziesiątki utworów weszły na stałe do repertuaru. Gorzej pod tym względem wygląda, szczerze mówiąc, symfonia, nie wspominając nawet o sonecie i malarstwie figuratywnym. Nic mi również nie wiadomo o tym, by jakakolwiek opera pretendowała do miana ostatniej. Chyba że we wyobraźni autorów ani Lulu Berga, ani wymieniona później w tekście Dafne Ryszarda Straussa. Zresztą sam Strauss napisał 4 lata później Capriccio, operę znacznie lepiej się do tej wyimaginowanej roli nadającą. Autorzy przeoczyli zresztą Britena, dziś już klasyka, a Hansowi Wernerowi Hentzemu, autorowi około 15 oper stale krążących po światowych scenach, przypisali jedynie próby, wskazując już na wstępie, jak niewiele wiedzą o repertuarze. O naturze ukochanych przez siebie rzadkich arcydzieł zdają się wiedzieć równie mało, skoro w dalszej części przedmowy znajdujemy porównanie Così fan tutte Mozarta z Tristanem Wagnera jako dwóch dzieł przepojonych śmiercionośną rozpaczą. Ktokolwiek choć raz w życiu usłyszał Così, wie istotnie, jak rozdzierająca jest to muzyka, a wszystko kończy się tam nie tyle może wesołym oberkiem, co zbiorowym samobójstwem na 4 Allegro molto C-dur.
Fortuna,
Z rachunku wypadło mu, że wiosna wcale na świat już nie przyjdzie, że drogę zgubiła, za morzem została i do tej krainy nie trafi, że skowronki i słowiki śpiewać nie będą, bo całkiem zachrypły, że krakanie wron będzie odtąd jedyną pieśnią na świecie, że zorza zgasła, słońce na nic zczerniało, dni zamienią się w noce. Tak pisał w swej księdze koszałek opałek, aż go trzy kosmate bąki huknęły w łysinę, wywróciły kałamarz, atrament zalał zapisaną stronę i całe proroctwo na nic. Nie sądzę, by na Uniwersytecie w Lublianie studiowano sierotkę Marysię. Myślę jednak, że nasi autorzy więcej mieliby z tej lektury pożytku niż z Lacana, gdyż całe ich dzieło przesiągnięte jest syndromem koszałka opałka, a już szczególnie boleśnie tam, gdzie do głosu dochodzi ich oczywista inteligencja i wrażliwość, natychmiast zagłuszone ideologicznym przesądem. Weszli obaj w świat opery nie po to, by się czegoś dowiedzieć i coś zrozumieć z otwartą głową i sercem, lecz by, niczym komisarze polityczni, wykręcić ręce starannie dobranym faktom i wymusić od nich jedynie słuszne zeznania. Oszołomiony czytelnik dowie się zatem, że opera urodziła się już martwa, była poronionym płodem sztuki muzycznej, czego ma rzekomo dowodzić utrata przez nią autonomii, co zmusza ją do pasożytowania na innych sztukach. Pierwsza część tego zdania w ogóle nic nie znaczy, a druga jest bez sensu, gdyż wszystkie sztuki pasożytują na sobie nawzajem, ile wlezie. Pospołu pasożytują zaś na najwyższej ze wszystkich boskim dziele czy materialnym świecie, jak tam kto rzecz tę postrzega. Powierzchowna znajomość rzeczy owocuje jak zwykle zamaszystymi tezami w rodzaju Wilhelm Furtwängler, najwybitniejszy dyrygent XX wieku, wyjąwszy wszystkich pozostałych, chciałoby się powiedzieć, za Churchillem, co pozwala autorom w ich niedościgłej skromności właśnie do Furtwänglera się porównać. Albo głównym zadaniem diwy była widowiskowa śmierć, choć diwy umierać poczęły masowo dopiero w wieku XIX, czyli mniej więcej w połowie dziejów gatunku. Albo w świecie opery funkcjonuje obecnie system gwiazdorski, co dowodzi, że autorzy nie mają pojęcia, jak wygląda dzisiaj i jak wyglądał wczoraj świat opery. Albo podstawowy repertuar funkcjonujących dzisiaj teatrów operowych obejmuje około 50 oper od Glucka po Pucciniego. A dzieła skomponowane wcześniej i później nadal traktowane są jako ciekawostki. Tu jednak autorzy wprowadzają kolejne asekuranckie zastrzeżenie, powołując się na dane sprzed lat 20, rozszerzające tę listę do 100 tytułów. Tymczasem w ciągu owych 20 lat repertuar nieustannie się rozszerzał, zatem poznawcza wartość tezy i wyciąganych z niej wniosków jest żadna. Teza zaś brzmi: opera pozostaje w znaczącej mierze reliktem, szalonym anachronizmem, uporczywą próbą wskrzeszenia na stałe minionej już przeszłości. Rzecz w tym, że dokładnie to samo można powiedzieć o salach koncertowych, muzeach, księgarniach, że nawet nie wspomnę o wydziałach filozofii. Tu więc również nie dowiedzieliśmy się niczego godnego uwagi. Jako się rzekło, rozeznanie autorów w obecnym stanie życia operowego jest znikome, skażone prowincjonalizmem i zaściankowością oraz ideologicznym przesądem. Dowodzi tego m.in. lista ich lektur. Wiedzę o pierwszym wieku opery Mladen Dolar opiera na przykład na małej, skądinąd bardzo ciekawej książeczce Fryderyka Sternfelda Narodziny opery, Oxford University Press, 1993. Ponieważ jednak nie jest to podręcznik, lecz esej, a Sternfeld interesuje się szczególnie mitem Orfeusza, Dolar także nosa zza tej kwestii nie wystawia. Choć więc sam pomija milczeniem powrót Odysa i koronację Popei, twierdzi, że twórczość Monteverdiego cieszy się uznaniem tylko w kręgu ekspertów, czego najlepszy dowód stanowi jego zdaniem fakt, iż żadna z jego oper nie pojawiła się na scenie Metropolitan Opera. Istotnie, były one jednak i są grane w Houston i w Dallas, San Francisco i Los Angeles, o Londynie, Paryżu, Mediolanie i Wiedniu, nie wspominając. Dolarowi jednak chodzi o to jedynie, by dowieść druzgocącego, niestety, zwycięstwa Verdiego nad Monteverdim.
Per il mio viso rasti starvi l'alma volerem triache.
Rosa Poncel, etiopijca, scena z drugiego aktu Mocy Przeznaczenia Verdiego, nagranie sprzed 80 lat. Żarcik o tym, że Verdi tak się ma do Monteverdiego jak Offenbach do Bacha, ma długą, siwą brodę, pachnie studencką kafejką raczej niż fakultetem, a do tego jest już bardzo zwietrzały z estetycznego punktu widzenia. Nikt poważnie myślący o muzyce nie odważyłby się już dzisiaj na tak naiwną opozycję. Rzecz w tym, że naczelnym autorytetem autorów w kwestiach estetycznych pozostaje czcigodny esej Josepha Kermana sprzed pół wieku, opera jako dramat, pasjonujący skądinąd manifest opery elitarnej, gardzący Rigolettem, Carmen i Toską. Dolar sięga zresztą w tej mierze jeszcze dalej. Jeśli wierzyć jego wywodom, nazajutrz po mantuańskiej prapremierze dzieła Monteverdiego opera weszła w liczący niemal dwa stulecia okres upadku, okres od czasów Monteverdiego po Mozarta, który dziś, nie licząc paru wyjątków, popadł niemal całkowicie w zapomnienie. Koniec cytatu. Tak pisze słowiański filozof w roku 2002, a więc w 80 lat po wskrzeszeniu Händla w Getyndze, w 170 lat od pierwszych koncertów Fétisa w Paryżu, kiedy to zafascynowany Chopin, skądinąd wielbiciel Händla, odkrywał muzykę Lulliego i Rameau, no i w 20 lat po legendarnej produkcji Atysa, tegoż Lulliego w Paryżu. A zatem w czasach, gdy Cavalli, Lully, Händel i Rameau weszli na stałe do światowego repertuaru operowego i nikt nawet nie próbuje serio dyskwalifikować ich twórczości, bo by się ośmieszył. Dolar zaś zachowuje się jak ktoś, kto usłyszawszy po raz pierwszy język węgierski, z którego nie zna ani słowa, stwierdza, że języków nic nie znaczy. To jednak cechuje Koszałka Opałka. Skoro wie on na pewno, że wiosny nigdy nie będzie, nie podejrzewa nawet, że mógłby czegoś nie wiedzieć i nie stara się tego ukrywać, to w końcu nie jest takie trudne. Wali z grubej rury, a potem o nim bajki piszą.
Thank you.
Marie-Nicole Lemieux, aria Elpine z pierwszego aktu opery Antonia Vivaldiego, La Fida Ninfa, czyli Wierna Nimfa. Nowiutkie nagranie Jean-Christophe Spinoziego zrobione dla Naive. Zaledwie musnąłem tu problemy, jakie zawiera książeczka Dolara i Żyszka o rzekomej drugiej śmierci opery. Zatrzymałem się na pierwszej części autorstwa pierwszego z nich. Co więcej zaś, jak świetnie wiemy, jeden akapit błędnych faktów, złego myślenia, chwiejnej logiki, ideologicznego matactwa i pokrętnego pustosłowia to materia na cały esej polemiczny, a nie na audycję radiową. Co gorsza, po lekturze pierwszych stronic części drugiej autorstwa Żyszka spostrzegam, że owa część pierwsza to kaszka z mleczkiem. W sztuce aroganckiego bałamuctwa profesor Sławoj Żyżek zdaje się bowiem przerastać o głowę swego uniwersyteckiego kolegę. To jednak całkiem inna opowieść, do której może jeszcze wrócę, jeśli starczy mi samozaparcia i odporności przewodu pokarmowego. Tymczasem wszakże miej się na baczności, drogi słuchaczu i czytelniku, a 40 zł, które owa książka kosztuje, wydaj raczej na jakąś dobrą płytę. La Fida Ninfa Vivaldiego, z której fragment przed chwilą usłyszeliśmy, wydaje mi się całkiem niezłym kandydatem. Do usłyszenia.
RFI.
I to już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekmańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
achète un ami Pierrot. Hey, les bébés, ça se trouve pas dans les magasins. Je crois pas que ta mère voudra que je lui fasse un petit dans le dos. Ben quoi, dommage, on n'est pas bien ensemble. Tu crois pas qu'on est déjà